twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.
Spotykamy się w ramach kolejnej odsłony audycji z cyklu Twórcze Tchnienie, czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Listopad jest miesiącem nostalgicznym. Wiele osób z utęsknieniem myśli o powrocie do domu, ciepłej herbatce, dobrej książce czy serialu. Wielu z nas również w tym okresie szczególnie wyraźniej odczuwa pewne niepokoje związane z rozmaitymi płaszczyznami. Mam nadzieję, że podczas dzisiejszej rozmowy uda nam się przekuć te niezbyt optymistyczne okoliczności na coś wartościowego. Wraz z panią Katarzyną Matusz postaramy się właśnie taki efekt osiągnąć. Witamy panią, pani Kasiu.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy Radia Rodzina.
Pani Kasiu, jest pani PR-owcem, dziennikarką i lektorką radiową, współpracującą od 2016 roku z polską edycją międzynarodowego portalu Alteja. Znamy panią również jako współautorkę książek z serii o niektórych lękach. Można by tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ale w ramach tejże audycji pragniemy dowiedzieć się, jak zostać autorem. Czy jest na to jakaś recepta?
Marzyć przede wszystkim, to jest pierwszy krok. Jak gdzieś o tych książkach już marzyłam od wielu lat i próbowałam to z jedną osobą, to drugą osobą gdzieś tam rozmawiać o tym temacie i okazywało się, że gdzieś nie było tego partnera gotowego do tej przygody, ale cały czas nie ustawałam. Gdzieś pisałam swoje właśnie artykuły, czy też jeszcze w gazetach katolickich, gdzieś przy okazji tych moich PR-owych wydarzeń też tam wyżywałam się artystycznie, ale rzeczywiście gdzieś to marzenie ciągle było i o tym mówiłam. Wydaje mi się, że przy realizacji marzeń rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby o tym mówić. To jest kluczowe, bo nam się wydaje, że wystarczy, że sobie marzę, że czasami już to zapiszę i to już jest naprawdę świetny krok. A tak naprawdę trzeba mówić, ponieważ możesz trafić w danym momencie na osobę, która chce pomóc ci zrealizować to marzenie. Także uważam, że to jest absolutnie pierwszy krok.
Czyli nie można tutaj zatrzymywać się i zamykać na tę współpracę.
Absolutnie tak. Ja pamiętam, że miałam kiedyś w ramach tych moich PR-owych marzeń takie marzenie, żeby zrobić naprawdę duży event, taki, żeby móc promować coś naprawdę ogromnego. No i moja przyjaciółka się kiedyś wtedy śmiała, że mówi, słuchaj, to może Stadion Narodowy. No i zaczęłyśmy się śmiać z tego, po czym to we mnie zaczęło jakoś mocno kiełkować i gdzieś to się rzeczywiście jakoś narodziło, że tak, takie wydarzenie na Stadionie Narodowym to byłoby naprawdę coś. Oczywiście to było coś nierealnego na ten moment, o którym wtedy myślałam, ale właśnie zaczęłam o tym mówić i okazało się, że znajomi znajomych znają osobę, która przygotowuje rekolekcję na Stadionie Narodowym i w ten sposób zostałam rzecznikiem prasowym rekolekcji na Stadionie Narodowym. Dlatego mówię i zachęcam do tego, żeby właśnie dzielić się tym, o czym marzymy, w jaki sposób chcielibyśmy to marzenie zrealizować, bo mówię, prosimy na ludzi, którzy mogą nam pomóc te marzenie zrealizować, tylko muszą się o tym dowiedzieć.
Poznaliśmy kolejną jakby z opcji, w jaki sposób można tę naszą przygodę pisarską rozpocząć, jak pozwolić, by to twórcze tchnienie w nas pracowało. Wspomniałam na początku o tym, że znamy panią właśnie między innymi jako współautorkę książek z serii o niektórych lękach kobiet, mężczyzn i, ale o tym jeszcze chwilowo nie będziemy mówić, do tego tematu wrócimy. W każdym razie pojawia się również pani w tej przestrzeni internetowej, pani teksty również tam są zamieszczane. Jest to stosunkowo nowa forma przepływu informacji, a także wypełniania pobrzegi swego wolnego czasu. Tam też dzieli się pani swoimi tekstami z czytelnikami. Czy udałoby się chociaż w skrócie przybliżyć specyfikę tej działalności?
rzeczywiście widzę, że internet no, bardzo nas zajmuje tak naprawdę. Ja rzeczywiście funkcjonuję i na Instagramie, i na Facebooku, i w jakichś też takich profilach typu Spotify. Tam też mam swoje kanały. No, widzę, że to jest rzeczywiście świetne miejsce do tego, żeby dotrzeć do ludzi. Staramy się robić w taki sposób, czy to z książką, czy to z artykułami, które gdzieś publikuję, żeby rzeczywiście dotrzeć do ludzi, którzy mogą być potencjalnie tym zainteresowani, więc absolutnie korzystam z nowych narzędzi komunikacji i widzę, że to jest skuteczne. Ja mam teraz jakieś 5000 osób prawie na Facebooku i widzę, że rzeczywiście chcą czytać. W sensie, że tam lajkują, lubią, cieszę się z tych takich narzędzi typu tam relacje, czy jakieś dodawanie gdzieś jeszcze wyżej na tych platformach. I korzystam w ogóle w swojej pracy PR-owej z tych narzędzi, które są bezpłatne, bo jest ich naprawdę dużo. Warto się tym zainteresować. Dzisiaj też trafiłam na taki blog dziewczyny, która na przykład, o, to jest ciekawe, ona jest chora i opisuje swoją chorobę w taki sposób, dając siłę innym osobom do tego, żeby walczyły ze swoją chorobą. I proszę mi uwierzyć, że ona właśnie wyżywa się tam niesamowicie twórczo, ponieważ oprócz tego, że pisze w dwóch językach i po polsku i po angielsku, to jednocześnie jeszcze tworzy sama grafiki i robi to naprawdę kapitalnie. Jest maturzystką, więc rzeczywiście młodą osobą, ale która już bardzo fajnie korzysta z tych narzędzi. Ja widzę też, że nawet moi siostrzeńcy, którzy są jeszcze no, małymi dziećmi, świetnie poruszają się w internecie. Z drugiej strony czasami dostaję takie sygnały, że osoby powiedzmy tam 20-paroletnie czytają moje artykuły. Więc jeżeli chcę robić coś, co wypływa z mojego serca i chcę się tym dzielić, to wiem, że muszę dotrzeć do ludzi, którzy mogą być tym zainteresowani. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby się tego nie bać. Bo czasami słyszę, że ludzie mówią, ojej, bo ktoś mnie oceni, ojej, bo no, jakoś tam na mnie spojrzy, że to jest trudne. No jest, bo zawsze może się zdarzyć ktoś, komu się ta nasza twórczość nie podoba. Ale tak jak rozmawiam z innymi autorami, to zawsze powtarza się jeden wątek, że to nasze pisanie to zawsze jest no, jakiś ból. Nie chcę powiedzieć, że to jest męka twórcza, ale że to kosztuje. To tak jak każda rzecz, że ona kosztuje. I cóż, no możemy to puścić w świat albo zatrzymać do siebie. My puszczamy w świat i dlatego spotykamy się czasami z różnymi komentarzami. Ale jedno co warto, to warto się tym dzielić, co masz w sercu, co chcesz przekazać dalej. Dlatego my to robimy. No a cena jest zawsze, nawet jak robisz czy jak nie robisz, zawsze zapłacisz jakąś cenę.
W związku z tym, co zostało powiedziane, warto może w jakiś sposób spróbować określić, kim jest autor, bo tak typowo myślę, że kojarzy się właśnie czy to z pisaniem książek, czy różnych artykułów, ale chyba nie tylko tej płaszczyzny się to tyczy.
Jak pani zadawała to pytanie, to myślałam sobie o ludziach, z którym przeprowadziłam wywiady właśnie z autorami książek i myślę, że to są też osoby, które powodują, że na przykład chce nam się lepiej żyć albo bardziej świadomie żyć. Ja pamiętam świetne powieści, robiłam kilka wywiadów z autorkami takich lekkich powieści. One są takie właśnie po to, żeby złapać oddech, żeby się odprężyć, żeby na chwilę się zrelaksować. I pamiętam, że to, co było dla mnie niezwykle istotne, to to, że były to powieści takie pełne pokoju, radości, miłości, że można się było w tym rozsmakować i poczuć się tak dobrze ze sobą. Więc myślę, że jedna z takich ról autora jest to, żebyśmy na przykład poczuli się zrelaksowani, poczuli się dobrze, poczuli się lepiej w swoim życiu. To jedna rzecz. Inna, że mogą nam zwrócić uwagę na sprawy, o których wcześniej nie rozmawialiśmy, bo nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego, nie jesteśmy w stanie gdzieś sobie tego przeanalizować, więc czytając jakąś tematykę, tak jak my z księdzem Szlasą piszemy o lękach, no to już ktoś ma tą wiedzę gdzieś tam wyselekcjonowaną, przerobioną, gdzieś przetrawioną, więc myślę, że to jest kolejna rzecz, którą można przypisać autorom, że gdzieś nam dają już jakąś taką pigułkę wiedzy z określonego tematu. No i trzecia rzecz, myślę sobie, no to jest taka egoistyczna, to jest po prostu spełnianie marzeń, chęć zostawienia czegoś po sobie, chęć podzielenia się tym, co nam w duszy gra. To są te rzeczy, które jako pierwsze przychodzą mi do głowy.
Tak, myślę, że to są bardzo ważne skojarzenia i też takie, może nie chciałabym tego nazwać funkcjami, bardziej może zadaniami, czy też powołaniem leżącym poniekąd w gestii autora, ale spoglądając na artykuły opatrzone pani nazwiskiem na portalu Alteja, ukazuje się olbrzymia liczba tekstów związanych przede wszystkim z ludźmi i ich codziennością, zarówno tą przyjemną, jak i tą cięższą. Czy łatwo jest o tym pisać?
zawsze jest trudno. Zawsze jest trudno, ponieważ to dotyka rzeczywiście tak mocno serca. Przygotowywałam artykuł właśnie dla Alatei o chłopcu, który ma chore serce, malutki taki jeszcze jest, Jasio. No i jego rodzice opowiadali historię, jak to się działo od początku, jak dowiedzieli się, że dziecko ma wadę serca, jak to wszystko później przebiegało. Więc proszę mi wierzyć, że taki moment, kiedy słuchamy takich historii, kiedy rozmawia się z tak doświadczonymi ludźmi, są naprawdę mocno poruszające. Jak miałam kiedyś taki maraton tego typu rozmów, to musiałam się mocno resetować, bo to rzeczywiście gdzieś bardzo odbija się w sercu, że to nie można tak przejść obok tego i jakoś się tym nie wzruszyć, nie poruszyć. Więc na pewno to jest trudne. A jednocześnie piszę historię ludzi, które zakończyły się dobrze. Pamiętam taka jedna z takich historii absolutnie cudownych, kiedy strażak opowiadał o swojej córce, której obiecał, że znajdzie pomoc choćby na końcu świata, właśnie jak ona się urodziła. Też miała problem z nóżkami akurat w tym przypadku i szukał dla niej ratunku. I cała ta droga, którą pokazywał, pokazywał też Pana Boga na tej drodze, jak bardzo doświadczał jego działania, jak całą rodziną mocno mu też zaufali. No i też wszystko się pięknie udało. I rzeczywiście okazuje się, te historie dają mi takie doświadczenie, że takie świadectwo właściwie, że ci ludzie mocno doświadczają Boga, że zbliżają się do siebie nawzajem, zbliżają się do Pana Boga, bardziej Mu ufają, są ludźmi, którzy tak można powiedzieć, jeszcze chcą do Niego przylgnąć. Więc to jest niesamowite, że ludzie chcą się dzielić swoim sercem, że wpuszczają nas do swojego życia, że chcą dać innym nadzieję, że może być dobrze, pomimo tego, że są trudne doświadczenia, które na początku łamią serce.
Tym bardziej, że we współczesnym świecie myślę, że te świadectwa mają szczególnie istotny głos w kształtowaniu nawet światopoglądu człowieka.
Tak, myślę, że tak. Ja widzę, że te świadectwa też przełożyliśmy na taką formę wideo, ponieważ współpracuję też z Salvenet i na naszym kanale internetowym część tych świadectw znalazła swoje odzwierciedlenie. Po prostu zaprosiliśmy te osoby na wywiady wideo. Rzeczywiście widzę, że odsłony są przeogromne. Rzeczywiście ludzie chcą słuchać świadectw, chcą słuchać dobrych rzeczy, chcą się tym karmić. To im daje nadzieję, że jeżeli jest trudno, jeżeli jest źle i wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia, to okazuje się, że ktoś też miał tak trudno, czy miał jeszcze gorzej i poradził sobie, czyli ja też dam radę, daje nam to nadzieję. No i to jest absolutnie cudowny wymiar tych świadectw. Oprócz tego, że oczywiście oddajemy chwałę Panu Bogu.
Teraz przechodząc już do tego tematu bardziej książkowego. Jeżeli chodzi o literaturę fabularną, ale i nie tylko, niejednokrotnie pojawia się problematyka fikcji literackiej. Z nią raczej nie mamy do czynienia na stronach książki poradnikowej, a wręcz terapeutycznej.
Tak, nasze przykłady w książkach o lękach są z życia. Jest tak, muszę powiedzieć, że przez ten czas pisania tych książek, przez ten rok, w którym nad nimi pracujemy, te przykłady przychodzą nam od ludzi, że kobiety dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi lękami, że mężczyźni też nam podsuwają tematy, że ta książka jest złożona z tego, co przynosi życie, z tych historii, które do nas same płyną, że to nie jest książka pisana przy biurku, gdzie zastanawiamy się i wymyślamy sobie tematy. To jest takie ciekawe też, że przy pierwszej książce, przy drugiej też założyliśmy sobie taki szablon, dobrze, to o tym chcemy porozmawiać, kilka tematów, a później rzeczywiście one napływały. I tak samo teraz przy kolejnych, że te tematy po prostu do nas przychodzą. Myślę, że tego też nie trzeba się bać, że jeżeli mamy właśnie pomysł na jakąś serię na przykład, bo marzy nam się, że w jednej książce nie wyczerpie wszystkiego, to żebyśmy się dali też prowadzić temu, co przyniesie życie. My to nazwiemy natchnieniem Ducha Świętego. Ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, nazwą to inaczej. Ale rzeczywiście myślę, że to jest też fajny trop, żeby dać się prowadzić temu, co gdzieś w intuicji, gdzieś przez innych ludzi do nas przychodzi. I warto za tym pójść. Okazuje się później, że te przykłady mają niesamowite znaczenie dla ludzi, że oni się w tym odnajdują, że czują, że to jest prawdziwe, że to jest jakoś tam ich, że mogą się w tym odnaleźć i znaleźć coś dobrego dla siebie, wyciągnąć coś, co będzie im służyć.
A co sprawiło, że wraz z księdzem Stanisławem Szlasą postanowiliście stworzyć taki cykl książek skierowany do wszystkich, właściwie bez wyjątków?
Dla księdza, jak mówi on w wywiadach, to ta sytuacja związana z pandemią jeszcze bardziej pokazała, że ten temat lęków jest bardzo taki taki na czasie, że trzeba pomóc ludziom, jak ostatnio sobie rozmawialiśmy, no to właśnie, no tak, on jest jako kapłan i jako psychoterapeuta w stanie dotrzeć do określonej liczby ludzi. Ja czy przez artykuły, czy potem przez rozmowy z kobietami też jestem w stanie dotrzeć z tymi treściami do jakiejś grupy ludzi, ale widzimy, że książki mogą dać jeszcze większe dotarcie. Też ten szum, który się dzieje wokół nich, wywiady, których udzielamy, gdzieś tam część z nich jest prasowa, więc one sobie żyją właśnie jeszcze dalej, czy też w internecie funkcjonują, powoduje, że ta liczba osób, do których możemy pójść z pomocą, się zwiększa. Takim pierwszym momentem, dlaczego właśnie ten temat dla mnie osobiście była sytuacja taka, że ja doświadczyłam lęków, doświadczyłam takiej sytuacji bardzo traumatycznej, bardzo trudnej, związanej z rozpadem mojego małżeństwa i wiedziałam, w czym się ten lęk je. Wiedziałam, na czym to wszystko polega, jak to wygląda w praktyce, jakie są poszczególne fazy, jak sobie z nimi radzić, więc przerobiłam swój lęk na terapii, a potem okazało się jakiś czas później, że przyszła pandemia, że zostaliśmy zamknięci w domach, że te lęki wychodzą, więc okazało się, że to moje doświadczenie może komuś posłużyć, że mogę zadać pytania, które właśnie będą prawdziwe, autentyczne, ponieważ sama to przeżyłam i wiem, z czym osoba, która przeżywa lęki, musi się zmierzyć. Dlatego to chyba Jung mówił, że rzeczy, które właśnie są trudne i które przerobimy, mogą stać się naszym zasobem. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy teraz przeżywa jakąś trudną sytuację, to jeżeli rzeczywiście z nią się porządnie zmierzy i porządnie przepracuje, to może po tym służyć innym.
Myślę, że też sam fakt tego, że wasze książki zawierają w sobie formę wywiadu, że też czytelnik bardziej może podchodzi do tego na zasadzie takiego bacznego obserwatora, tego, co dzieje się właśnie podczas tej waszej rozmowy.
Czasami nam czytelnicy właśnie piszą albo mówią, że czują się, jakby siedzieli z nami w tym pokoju i przysłuchiwali się tej rozmowie. Rzeczywiście zależało nam, żeby ta forma była jak najbardziej przyjazna naszym czytelnikom i wybraliśmy właśnie taką, która jest jak najbardziej prawdziwa, jak najbardziej realna. Tak to właśnie wygląda, że spotykamy się, siadamy, robimy sobie herbatę, kawę, czasami jakieś ciastko i rozmawiamy. Rozmawiamy, dzielimy się doświadczeniami. Ja też księdzu zadaję gdzieś tam pytania właśnie takie, które mam od bliskich mi kobiet albo takie, które gdzieś też przesyłają mi internauci i potem dyskutujemy o tym, zastanawiamy się. Ksiądz ma niesamowicie bogate doświadczenie związane właśnie z psychoterapią, z prowadzeniem ludzi, więc absolutnie staram się wygrzebać wszystko, co możliwe i przekazać później to Państwu w naszych książkach.
Te wasze dzieła, można tak powiedzieć, są bardzo wartościowe na tym naszym polskim książkowym rynku. Pojawiły się już dwie z nich, o niektórych lękach kobiet, także o niektórych lękach mężczyzn. Ale z tego co wiem, już niebawem ukaże się kolejna propozycja.
Tak, na Mikołajki będzie premiera książki o niektórych lękach dzieci i nastolatków. Teraz jesteśmy już na etapie pracy nad książką o niektórych lękach osób w związkach. To już na przyszły rok. I jeszcze na ten właśnie rok 2022 będzie książka o niektórych lękach osób starszych. A potem jeszcze mamy dalsze plany na kolejne lata. Ale rzeczywiście ten temat lęków w różnych grupach chcemy poruszyć, ponieważ okazuje się, że tak jak w przypadku teraz tej książki, którą będziemy promować o dzieciach i o nastolatkach, no to właśnie w dzieciństwie wszystko się zaczęło. Jeżeli tam pewne sytuacje nie zaistniały, bądź zaistniały tak jak nie powinny, no to odbija się to w naszym dorosłym życiu i czasami możemy się zorientować, że no w jakiś sposób się zachowujemy i na przykład nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego tak jest, a jak ktoś się z nami porozmawia, czy na terapii, czy po prostu na przyjacielskiej pogawędce, to okazuje się, że to może być gdzieś głębiej i że to może gdzieś być przyczyna, z której na dziś nie zdajemy sobie sprawy. Warto tego poszukać. My bardzo zachęcamy, żeby korzystać z terapii. To jest naprawdę wielkie błogosławieństwo, myślę, na dzisiejsze czasy, że możemy się zrozumieć, że możemy poszukać odpowiedzi na pytania, które wydają się takie nieodgadnione na dzisiaj, że ktoś nam dobry, fachowy może w tym pomóc.
Myślę, że na temat właśnie tej kolejnej waszej książkowej propozycji uda nam się jeszcze porozmawiać. Wierzę, że tak właśnie będzie. Natomiast za naszą dzisiejszą rozmowę chciałabym serdecznie podziękować. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Matusz. Serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Twórcze tchnienie. czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.